Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o psychologii pozytywnej, jak ona jest ważna, co nam daje, jaki ma związek z pozytywnym myśleniem. No właśnie, czasami człowiek może powiedzieć, myśl pozytywnie, a tam pod tym pozytywnym myśleniem są lęki, są niepozałatwiane sprawy, niepozamiatane. No i średnio to wychodzi.
To bardzo fajna analogia do tego zamiatania. To tak jakbyśmy mieli, tak chcielibyśmy sobie uporządkować pokój, no i widzimy, że tam jest kurzu dużo i taka no trochę uświniona ta podłoga jednak i też jakieś takie no małe braki, gdzieś tam odłamał się, wyszedł kawałek parkietu i to jakbyśmy zdecydowali położyć na to piękny dywan. No to to prawda, że to będzie ładnie wyglądać i może coś przykryje, no ale na dłuższą metę no to te procesy rozpadu się nie zatrzymają. Może brzydko to zabrzmiało, ale chodzi o to, że nie da się tylko tak po zewnętrzu, po fasadzie elewacji naprawiać, że jak my chcemy sobie poporządkować, tak sobie poukładać, żeby mieć tak ładnie w środku, żeby chcieć ze sobą spędzać czas, lubić siebie, bo jak mamy ładne mieszkanie, to lubimy do niego wracać. Jak mamy brzydkie, zaśmiecone mieszkanie, to nie lubimy do niego wracać. Podobnie jest z nami. Jak sami jesteśmy dla siebie nieprzyjemni, krytykujemy siebie, nie lubimy siebie, obrażamy siebie, patrzymy na siebie w lustro i mówimy, jejku, jak ty wyglądasz, w ogóle tu ci tam wystaje, a tutaj masz coś tam. I no niektórzy to nawet bardzo niechętnie patrzą na siebie w takim znaczeniu, że nie bardzo rzadko widują siebie na przykład nago, że nie potrafią na siebie patrzeć, bo się wydają sobie być odrażający albo jakąś niechęć mają do siebie, nie lubią swoich zdjęć oglądać, nie lubią patrzeć na ciebie na jakichś tam kamerowanych imprezach, no to wtedy też trudniej nam jest jednak być dla siebie dobrym, tak? I teraz jak ktoś nam proponuje taką naprawę z zewnątrz, właśnie takie przykrycie tego, no to nie zawsze to bywa skuteczne, że w psychologii pozytywnej nie chodzi tylko o przyjemność, chodzi o to, żeby starać się zrozumieć, jak się ludziom udaje wieść sensowne i szczęśliwe życie, mimo tego, że doświadczają trudności i przeciwieństw tak samo jak inni. Bo nam czasami to takie podejście, że u sąsiada trawa zieleńsza towarzyszy. Czyli nam się wydaje, że inni to nie mają problemów, nie? Ale jak sobie tak popatrzymy na obiektywnie, to okazuje się, że niejednokrotnie mają takie same jak my, albo jeszcze innego kalibru, innej jakości. No i się okazuje, że każdy ma takie problemy, do jakich dorósł. Czyli trochę tak, że mierzy się z różnym podejściem do tych problemów, które ma. Jeszcze starając się uprościć, my możemy się przejmować i martwić niektórymi rzeczami, jak ktoś inny zupełnie będą one dla niego obojętne albo potrafi się sprawniej i mniej energii zużyć, żeby sobie z nimi poradzić. No i teraz znowu wracając do tego pokoju i do tego mieszkania, do którego chce nam się wracać, bo jest po prostu no przyjemnie, ładnie, czysto, no to trzeba się zmierzyć jednak z tym też kurzem i czasami brudem i tym, co w nas no nieprzyjemne, jakieś takie brzydkie. No i to jest jedno z takich naszych wyzwań, czyli wzięcie tą szmatkę i powycieranie tych kurzy. No najpierw trzeba zobaczyć, co to, i umycie tej podłogi też trzeba zobaczyć, czym ona jest zabrudzona. Więc idąc tą analogią, czasami to wymaga przyjrzenia się temu, dlaczego ja nie mogę być szczęśliwa, dlaczego ja, mimo tego, że no wydaje mi się, że dużo fajnych rzeczy się w moim życiu dzieje, to ja jakoś nie potrafię cieszyć się z tego albo być wdzięczna za to, co mam. Wydaje mi się to być jakieś po prostu absurdalne, żeby być wdzięcznym z tego, co się ma, a przecież mam, inni mają więcej. No właśnie, że czasem nam coś przeszkadza w tym, czasem jakieś takie nasze poprzednie doświadczenia, nieprzyjemne, takie, w których nam ktoś nie pozwalał się cieszyć, albo bardzo nas krytykował, albo źle nas traktował, albo dał nam poczuć, że no, życie to jest w ogóle ciężkie i nieprzyjemne, no i że my się z tym teraz musimy mierzyć. Czasem to są te złe doświadczenia z dzieciństwa, kiedy to rodzice tak wychowawczo nie dawali rady, albo pojawiła się tam przemoc, albo nadużycia różnego rodzaju, czasem nadopiekuńczość, czasami takie niedobre dla dziecka doświadczenia związane i na przykład z tym, że te potrzeby nie były zaspokojone tak, jak powinny. Ja nie mówię tylko o tych takie jedzenie, spanie, ubrania, ale też emocje, że nikt tak się mną nie zajął, jak mi było ciężko. Więc to są takie rzeczy, które no, warto sobie posprzątać, pooglądać, wziąć się jakoś za siebie. W takim znaczeniu dobrym, takim zaopiekować się sobą, a nie weź się ogarnij, tylko no ja spróbuję tutaj się przyjrzeć, tak wprawdzie zobaczyć, o co tutaj w moim życiu chodzi, co jest dla mnie ważne.
Myśleniem pozytywne, ale bez działania samo się nie zrobi.
To prawda i czasem jest tak, że są różnie ludzie na zmianę reagują, że niektórzy zmieniają na zewnątrz, a dopiero potem w środku, a niektórzy zmieniają w środku, a dopiero potem na zewnątrz. Czyli niektórzy biorą się na przykład za sprzątanie, podejmują decyzję, a dopiero potem to tak przerabiają w sobie, a niektórzy robią tak, że najpierw muszą przerobić sobie, a ta zmiana na zewnątrz czasami jest dużo późniejsza. To, że niektórym potrzebne są te metamorfozy z zewnątrz, żeby ich to zmotywowało do działania, a czasami właśnie w drugą stronę.
Jeżeli patrzymy na całą historię psychologii, potrzebna była taka pozytywna? Amerykańska?
Potrzebna. Tak, amerykańska. Rzeczywiście ona jest amerykańska, ale nie zapominajmy, że Seligman to był autor podręczników z psychopatologii. Czy on się w ogóle napatrzył na to zło takie w rozumieniu trudno i też miał taką, ta jego biografia jest taka też interesująca. Też tam doświadczył różnych tragicznych wydarzeń w swoim życiu, więc no to myślę sobie, że był taki pewnie też po części punkt zwrotny dla niego.
O, chętnie byśmy o tym posłuchali.
To może
tak z grubsza.
Wydaje mi się, że jeżeli dobrze pamiętam, to, że jego matka została zamordowana. Tam jakaś taka historia rodzinna była w tle, ale to jeszcze najwyżej za chwilę do tego wrócę, że on mówi, ja analizując wielokrotnie przyczyny, mechanizmy rozwoju chorób psychicznych, obserwując w jaki sposób postępuje depresja u chorych, w jaki sposób można im pomóc, by objawy depresji ustąpiły, zrozumiałem, że to nie jest gwarant tego, by człowiekowi udawało się wieść sensowne i szczęśliwe życie. To tak samo jak w leczeniu uzależnień. Jak człowiek przestaje być uzależniony od środka jakiegoś, czy to uzależnienia behawioralne, że on tam na przykład od gier, czy od korzystania z internetu jest uzależniony, czy od hazardu, czy to uzależnienia od środków, czyli na przykład, nie wiem, od papierosów, alkoholu, narkotyków, to jak samo przestanie korzystania nie jest gwarantem tego, że człowiek będzie wiódł dobre życie i satysfakcjonujące. Czemu? No bo to był tylko objaw czegoś. Czyli jak ja dalej nie umiem sobie radzić ze stresem, to mi to wcale, to że ja przestałem korzystać z jakichś środków psychoaktywnych, nie zmieni mojego życia. Dlatego zawsze się proponuje równolegle tą terapię rozwojową, która pomaga w taki sposób zrozumieć swoje życie, pokierować nim, to podnieść tą świadomość siebie, własnych doświadczeń, sposób myślenia o sobie, skorygować czasami błędy w myśleniu, bo my czasami sobie powtarzamy jakieś rzeczy, które nie są prawdą. Właśnie po to, żeby doprowadzić do tego zadowolenia, do nadziei, do optymizmu.
Czyli dokładnie na miejsce tych takich właśnie negatywnych, trujących przekonań koniecznie trzeba włożyć coś nowego, nie zostawić pustkę tam.
Tak, no to jest też tak, że na tym też się ta poznawcza terapia opiera, że my staramy się redefiniować, że nam często towarzyszą jakieś przekonania, na przykład, że dyrektywna kobieta jest zła. No i a potem się okazuje, że ja odnajduję w sobie cechy dyrektywne, no i to znaczy, że jestem zła, tak? Więc jakby to taki bardzo prosty przykład. Ja wiem, że tak spłycam, upraszczam, ale o co tutaj chodzi? Jak ja w taki sposób będę myśleć o sobie, no to będę przed sobą coś ukrywać, będzie mi nieprzyjemnie, będę udawać, że jestem kimś innym niż jestem. I teraz jak dojdę do takiej przyczyny tego mojego przekonania, skąd mój pomysł, że dyrektywna kobieta to jest zła? No ktoś mi to wiele lat temu powiedział, że to w ogóle i mam w sobie absolutne przekonanie i dla mnie to jest oczywistą oczywistością, że takie kobiety to są złe, w ogóle jakieś takie rządzące się i w ogóle. No więc to przekonanie, oprócz tego, że zobaczymy skąd ono się w nas wzięło, no to spróbujmy je przekształcić, ale może to nie jest tak, że że to samą dyrektywność chodzi, tylko chodzi o to, jak my się zachowujemy pod wpływem jakichś określonych cech i że może to nie chodzi tylko o tą dyrektywność, tylko wiele, wiele więcej rzeczy w tym jest związanych. No i teraz może popatrzmy, żeby już w tej całkowitej prawdzie, no to zobaczmy to, jakie ja mam korzyści z tej dyrektywności, z tego takiego trochę czasem rządzenia się, czasem rozpychania się łokciami. No i to, czyli tak, jeżeli my mamy jakieś przekonania, no to one mają jakąś przyczynę, skąd się w nas wzięły. Czasem komuś zależało na tym, żebyśmy my jakoś o sobie myśleli. To są czasami trudne do wychwycenia rzeczy, bo one są właśnie dla nas oczywiste. Na przykład, co jest dla mnie oczywiste, że czym się zajmują kobiety, a czym mężczyźni? Co jest dla mnie oczywiste, że powinienem w życiu osiągnąć? Czy dla mnie oczywiste jest, że na święta myję okna? Czy dla mnie oczywiste jest, że człowiek to powinien wyglądać, jak gdzieś wychodzi? Czy dla mnie oczywiste jest... No i teraz jak sobie poprzyglądam się temu, co jest dla mnie oczywiste, to pokazuje, jakie ja mam przekonania na dany temat. No i teraz jak jeszcze raz do tego podejdę, jakbym sobie zrobiła taką listę, to które z tych przekonań mi służą, a które mi szkodzą? Od których ja uzależniam własne szczęście? Czy ja sobie stawiam warunki dla swojego zadowolenia? Na przykład zadowolona z siebie będę dopiero jak schudnę 5 kilo. Albo zadowolona z siebie będę, jak zmienię pracę na lepszą. To czasami są takie pułapki nasze, że dlatego nie zmieniam i dlatego nie chudnę, bo się boję być zadowolona. Czyli jak znowu poznawczo na to popatrzymy inaczej, to my mamy czasem wiele tych warunków. No i czemu one służą? Co one mają zrobić? Czy one nam pomagają, czy szkodzą? I teraz jakbym zamiast nich wprowadziła, czy wprowadził takie, które mi pomagają, takie, które mnie budują. I nie tak na ślepo, że nie znam siebie i teraz będę sobie powtarzać po 5 razy dziennie, że jestem super stawać przed lusterkiem. Tylko spróbować właśnie poznać siebie, zobaczyć co ja lubię robić. Czy kiedy ja ostatnio robiłem coś, co lubię robić. Czy ja dzisiaj, jest godzina 14:46, robiłem coś, co lubię robić. Czy ja dzisiaj, kończy nam się dzień, jest godzina 23, robiłem to, co lubię robić i co jest dla mnie przyjemne. No i to są takie momenty w życiu, w których my musimy się zastanowić, czy ja dzisiaj, tu i teraz jestem, mam poczucie, że moje życie jest w porządku, że jakbym miał je przeżyć jeszcze raz, to bym przeżył je tak samo. A jeżeli nie, no to może warto czasem wprowadzić jakąś zmianę, taką nie radykalną, absolutnie przerwać linię życia i w ogóle wyjechać, ale może właśnie małymi krokami, może zacząć od tego, żeby robić coś dla siebie dobrego, coś, co ja lubię robić, a nie tylko to, co muszę robić. Albo może zredefiniować to, co muszę, czyli zastanawiam się, co ja muszę, dzisiaj zrobić i może, żeby zobaczyć, z które z tych muszę, to mimo tego, że je muszę, to one są fajne i przyjemne i lubię, a które robię dlatego, że tak trzeba, bo tego wymaga moja praca, bo tego wymagają moje wcześniejsze decyzje, taka jest konsekwencja tych moich wcześniejszych decyzji. No i tutaj też sobie poukładać, żeby mieć to poczucie sensu, że ja wiem, po co ja to robię i wtedy ja nie muszę się skarżyć na swój los, wtedy nie muszę narzekać, że jest mi tak źle i jestem zmuszony, bo inaczej człowiek podchodzi z perspektywą wolności, czyli ja decyduję o swoim stosunku do siebie i do otaczającego mnie świata.
Jeżeli chodzi o tą psychologię pozytywną, która traktuje o życiu dobrym, sensownym i pełnym, tam w to wszystko jest wpisana zmiana?
W to wszystko jest wpisane zrozumienie i zmiana, która polega na tym, że ja rozwijam skrzydła, że ja rozwijam swój potencjał, że ja dowiaduję się, jakie są moje zalety i z nich korzystam.
Mhm. Ale ważne, żeby odkryć siebie.
No ważne, żeby poznać siebie. No to nie da się pracować na sprzęcie, którego się nie zna. To tak brzydko brzmi przedmiotowo, ale trochę tak jest, że trudno, na przykład przez wiele lat mieliśmy tak doradztwo zawodowe, tak? Czyli mieliśmy człowieka i doradzaliśmy mu, jaki zawód jest dobry, bo taki zawód jest dobrze płatny i tak dalej. Od jakiegoś czasu coraz częściej mówi się o tak zwanym projektowaniu kariery. Czyli nie już dobieramy zawód, tylko staramy się poznać człowieka, zobaczyć, jakie on ma cechy i wyjaśnić mu, w których zawodach jemu będzie ciężko. I to nie znaczy, że on ich nie może, to znaczy, w których będzie mu trudniej ze względu na jego cechy, temperament, osobowość, a w których będzie mu łatwiej ze względu na jego cechy, temperament i osobowość.
Coraz więcej szacunku do człowieka.
Coraz więcej człowieku w człowieku, coraz więcej szacunku człowieka w człowieku, coraz więcej szacunku do człowieka w takim rozumieniu naszej różnorodności, a nie to jest dobrze opłacany zawód, to trzeba się szkolić na niego. No to tak jakbyśmy, nie wiem, osobie wysoko wrażliwej, wątpliwą moralnie pracę dali. No byłoby to dla niej wyjątkowo męczące.
Albo zawód, który był 30 lat temu efektywny, tak?
Tak. Mhm. Albo coś takiego wyjątkowo nudnego, gdzie ten taki nadaktywny sposób myślenia się męczy człowiek w takich nudnych zajęciach. A dla niektórych to jest uspokajające, kojące pewnego rodzaju powtarzalność. I tu chodzi o to, że jak ja zobaczę, jakie ja mam cechy, a na przykład poznaje je, to też jest fajne to zagadnienie tego flow, takiego przepływu, czyli takiego kompletnego zaangażowania się, zanurzenia się, pochłonięcia. Czy ja mam takie czynności, na przykład jak czytam dobrą książkę, albo prowadzę pasjonującą rozmowę, albo uprawiam sport, albo tworzę, maluję, piszę, albo nie wiem, mam takie czynności dnia codziennego, które mnie pochłaniają, w których ja się kompletnie angażuję w nie, że ja się umiem w nie zanurzyć. I czym to się charakteryzuje? Tym, że na przykład nie wiem, kiedy tyle czasu zleciało. I że cechą tego stanu jest tak intensywne zaangażowanie w jakąś aktywność, że tracę to poczucie bycia tu i teraz. I ono i to zarówno na tym fizycznym, jak i psychicznym poziomie, czyli może mnie to angażować po prostu ciało moje, na przykład w tańcu niektórzy osiągają taki stan.
O psychologii pozytywnej będziemy mówić jeszcze w kolejnej godzinie z dr Moniką Baryła-Matyjczuk. A teraz chwila oddechu, chwila na przemyślenia związane z tym, co pozytywne, co dobre, co sensowne, co pełne w naszym życiu.